Jest dokładnie 9.33, zapraszam na audycję Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a jak co środę będziemy zajmowali się przede wszystkim gospodarką morską, a w naszym studio Władysław Jaszowski, publicysta, i Adam Żołnowski, wiceprezes terminalu DCT. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy jednak od styku wielkiej polityki czy wydarzeń militarnych z gospodarką. Dzisiaj o poranku, czy dzisiaj w nocy, atak rakietowy sił irańskich na bazy amerykańskie w Iraku. To jest element napięcia i rosnącego w stosunkach amerykańsko-irańskich od kilku tygodni. I panowie, czy z punktu widzenia gospodarki, przede wszystkim tej gospodarki morskiej, gospodarki globalnej, transportu, logistyki, to jest poważne zagrożenie? Bo przypomnijmy, że zagrożenie dla tankowców przepływających przez cieśninę Ormus, to już od wielu miesięcy powtarzamy, że Irańczycy próbowali tam atakować, próbowali utrudniać żeglugę. Natomiast czy ta eskalacja, oczywista eskalacja w ostatnich godzinach, coś oznacza dla światowego handlu, przede wszystkim morskiego?
Tak, to myślę, że to jest bardzo duże zagrożenie. Ocenia się, że 20-30% światowych zasobów ropy dla przemysłu dostarczanych jest z Zatoki Perskiej. W związku z tym obcięć tam są także dostawy gazu. Trudności na pewno spowodują kłopoty ze wzrostem gospodarczym, ale na pewno bardziej dotyczy to Azji Południowo-Wschodniej, czyli Japonii, Chin, niżeli tutaj Europy Zachodniej. Aczkolwiek jeśli weźmie się pod uwagę, że zarówno Japończycy, jak i Anglicy wysłali tam swoją flotę dla ochrony przepływu statków, głównie tankowców czy też gazowców, to jednak oznacza, że wprowadzenie elementu zbrojnego na ten teren mówi nam, że sytuacja jest bardzo poważna i gospodarczo może bardzo mocno dołożyć się do już wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi i Chinami.
Ja odpowiem przewrotnie. I tak, i nie. Dlaczego nie? Dlatego, że jednak ten rejon świata nie generuje przepływów handlowych, które są istotne ani dla Stanów, oprócz ropy oczywiście, dla Stanów Zjednoczonych, ani dla Azji, ani dla Europy. Jednak większość ładunków, z których my korzystamy, jest jednak wytwarzana w Azji. I z tego powodu uważam, że ten wpływ wzrostu napięcia będzie ograniczony. Natomiast zgodzę się z tym, że jeżeli dojdzie do dalszej eskalacji, to ceny paliw mogą wzrosnąć, co przełoży się oczywiście na wzrost kosztów, między innymi wzrost kosztów przewozu ładunków, i poprzez to może wpłynąć w jakiś sposób na ceny w sklepach. Ale z drugiej strony jeszcze, tak, żeby znowu do tego tak i nie dołożyć taką przekładankę zrobić, to pamiętajmy o tym, że każdy szokowy wzrost cen, a tutaj możemy potencjalnie mówić o szokowym wzroście cen paliw, doprowadzi do przyspieszonej modernizacji floty, czyli będziemy odchodzili od tradycyjnych paliw na coś, co będzie innowacyjne. Czy będziemy szli w kierunku LNG, czy będziemy szli w kierunku, mówić o wodorze, różnych technologiach, które potencjalnie, jeżeli cena ropy będzie niska, to będą wdrażane w perspektywie 10-15-120 lat. Jeśli okaże się, że ta cena bardzo szybko rośnie, to zachęta do tego, żeby te nowe technologie zostały jak najszybciej implementowane, z pewnością wzrośnie.
Tylko bardziej bym bronił jednak tego tak, ponieważ mamy element czasu. Nowe technologie, jeśli będą się rozwijały, to na to potrzeba 4-5 lat w tej chwili, żeby znalazły zastosowanie. No więc co robić w ciągu tych 4-5 lat, jeśli ceny ropy wzrosną? Powiedziałem, że odbije się to na kosztach produkcji bardzo mocno. Ja nie mówię o transporcie, bo tutaj być może istnieje pewna możliwość wariantów tego typu paliwowego, innych paliw i tak dalej. To po pierwsze. I po drugie, przepraszam, ale nie tylko eskaluje to napięcie polityczne w tym rejonie. Uważam, że dość świadomie ten zamach czy wyrok został wykonany, bo wzrost cen ropy naftowej jest ewidentnie korzystny dla Stanów Zjednoczonych i dla Rosji. Wszystkie ceny powyżej 60-70 dolarów za baryłkę budują przemysł militarny Rosji. No więc nie jest to dobre rozwiązanie ani ekonomicznie, ani politycznie.
Panowie, ale bo jeżeli o tym rozmawiamy, pierwsze sygnały z agencji były takie, że rzeczywiście te ceny ropy wyskoczyły w górę, ale jeżeli patrzymy na wykresy i na już te dane, na twarde dane ekonomiczne, wyskoczyły oznacza w tym przypadku mniej niż 1%, więc rzeczywiście tam przekroczono limit 69 dolarów za baryłkę, więc to nie jest bardzo wysoki poziom. Ale czy to oznacza, że to może być dopiero początek wzrostów cen ropy, czy tak naprawdę świat był już przygotowany, bo to jest ten atak rakietowy dzisiejszy, to jest pewien element dłuższej układanki. Najpierw był atak na ambasadę amerykańską w Bagdadzie, potem amerykański odwet polegający na wyeliminowaniu szefa Gwardii Republikańskiej Irańskiej. Teraz Iran odpowiedział atakiem rakietowym. Czy może te ceny ropy już jakby skonsumowały to zagrożenie polityczne?
Nie. No, zasoby magazynowe zarówno na Dalekim Wschodzie, jak i w Europie są wystarczająco duże. Myślę, że to będzie czekanie na rozwój sytuacji i na pewno spekulacja na rynku ropy naftowej. No, w zależności od tego, jak konflikt się ułoży w Zatoce Perskiej, na ile będzie lokalny, a na ile będzie już strefowy w tym rejonie, to się wszystko będzie układać jeszcze.
Pamiętajmy też o tym, że ceny hopy wahają się systematycznie i mieliśmy parę lat temu przecież baryłkę hopy na poziomie
120 dolarów,
tak,
prawda?
Może jest 120 dolarów, więc przekroczenie poziomu 70 nie jest jakąś tragedią. Z drugiej strony, z kolei cofając się w czasie, to ja dokładnie nie pamiętam, czy to był który rok, 74, 5, tak?
No, połowa lat 70, tak, pierwsze działania, tak, OPEC.
Tak, to właśnie Izrael, napięcie na Bliskim Wschodzie i cóż się zdziało? Ceny hopy wystrzeliły. Do tego to doszła...
Kryzys naftowy to takie określenie naftowy,
do tego doszła
do historii,
polityka,
tak.
Zmiana polityki monetarnej na powiedzmy rozbuchaną gospodarkę opartą o tworzenie dodatkowego popytu przez państwo. No i to skończyło się wysoką inflacją na poziomie nawet do 10-12% w Stanach Zjednoczonych. Taki scenariusz też jest możliwy.
No, na pewno nie jest to dobra wiadomość gospodarczo i politycznie.
No ale też mówimy o tutaj historycznych wydarzeniach. W czasie tego kryzysu naftowego w 1973 roku szok wywołało to, że cena ropy wzrosła do 35 dolarów za baryłkę, tak? Ale no też przypomnijmy inne czasy i inna wartość
dolara,
tego dolara.
No,
to był inny pieniądz, no ale to tak historycznie też pokazuje, jak to wyglądało. Natomiast panowie, a z punktu widzenia takiego globalnego spojrzenia, no jak patrzymy na mapę, to punktu widzenia no, globalnego, od Zatoki Perskiej, od cieśniny Ormus, od Iranu, Iraku, tych miejsc, gdzie teraz jest to napięcie, do szlaków żeglugowych, na przykład wiodących na Morze Czerwone i do kanału Sueskiego, nie jest tak daleko. Czy nie ma takiego zagrożenia, pomijając te wątki oczywiste, czyli transport ropy i gazu, że duża część handlu, która płynie tam przez Morze Czerwone, w jakiś sposób będzie zagrożona, czy te zagrożenia są typowo teoretyczne?
Przychylałbym się do tego nie z pierwszej części naszego wystąpienia. To są jednak za duże odległości, to jest kilkaset mil i niszczenie, zagrożenie poprzez ataki rakietowe jest po prostu raczej trudno wykonalne, natomiast zarówno flota Iranu, jak i Iraku nie stanowi zagrożenia w tym rejonie wobec sił, powiedzmy, NATO czy Stanów Zjednoczonych. Zresztą przecież jest cała flota amerykańska na Oceanie Indyjskim, więc to w ogóle
no,
raczej
jest... I też mocna
jest...
obecność Brytyjczyków, prawda? Tam no, mają jednostki,
tak,
wojskowe,
tak,
swoje okręty. Nie ma.
Znaczy, to, tak jak powiedzieliśmy na wstępie, ten wpływ na handel ogólny raczej powinien być ograniczony, on może być pośredni poprzez wzrost kosztów związanych z paliwem.
To przynajmniej ta optymistyczna wiadomość z naszego punktu widzenia. I kolejna optymistyczna wiadomość, panie prezesie, 2 miliony kontenerów pękło w DCT.
Nie pękło, na szczęście nie pękło.
Pękło w znaczeniu wyniku, tak, tak został przekroczony ten limit. To jest absolutny rekord i z punktu widzenia Gdańska i terminali na Bałtyku w ogóle. Co zdecydowało o tak dobrym wyniku w 2019 roku?
2,069,150 TU zostało przeładowanych.
TU to przypomnijmy znormalizowany kontener.
Tak, 20-stopowych. Rzeczywiście jest to rekord w historii Polski. Jest to także rekord na Bałtyku dla jednego terminala. Co zdecydowało? Jest szereg czynników. Poczynając od tego, że rzeczywiście mamy infrastrukturę, która potrafi obsługiwać największe statki pływające na świecie i robi to efektywnie. Mamy wyniki produkcyjne, którymi naprawdę możemy chwalić się na całym świecie. To jest pierwszy czynnik. Drugi czynnik, a właściwie powinien go wymienić jako pierwszy, to są nasi klienci, którym należy tutaj podziękować, czyli zarówno Alliansowi 2M, jak i The Ocean Lions.
Brutalnie mówiąc, że chcą pływać do Gdańska, tak?
Brutalnie mówiąc, że widzą korzyści z zawinięcia do Gdańska, a nie tylko do tradycyjnych portów zlokalizowanych na Morzu Północnym. Pierwszy czynnik, nasi klienci i ich postrzeganie
drugi
Gdańska,
wasze
dwa
możliwości
tak, nie tylko nasze jako DCT, ale także aktywność portu w Gdańsku, Urzędu Morskiego, który przygotowuje dostęp, jest odpowiednia infrastruktura od strony morza. Trzecia rzecz, aktywność po stronie lądu, czyli są świetne połączenia drogowe, poprawiają się połączenia kolejowe, chociaż być może ich tempo tej poprawy nie jest idealne. No i rośnie polska gospodarka i gospodarki krajów ościennych. I to wszystko powoduje, że popyt na Gdańsk i chęć korzystania z usług w Gdańsku jest taka, jaką widzimy.
Znaczy, zanim do tej beczki miodu, którą tu przedstawił pan prezes Żołnowski, trochę dosypałbym, czy dolał dziegciu, to chciałem powiedzieć o pewnej dawnej sprawie, gdzie też dziesięciolecie było obchodzone, związane z pierwszymi dużymi zawinięciami do DCT. Nie wiem,
tak,
czy...
minęła dziesiąta rocznica,
tak
dokładnie
jest.
W tym
Nie
czasie.
Wiem, czy państwo wiecie, jak do tego doszło, a to jest niezwykle ciekawe, ponieważ Maersk, ten największy światowy armator Mediterranean Shipping Company, wpływali do BZ-u. Wpływali fiderami. Otóż w 2009 roku rozpoczął się kryzys na świecie i Maersk poszukiwał bardzo obniżki swoich kosztów. Doszło do tego, że przedstawiciel Maerska i BCT siedzieli i przy kalkulatorach i laptopach liczyli. Maersk chciał obniżać koszty, kontaktowano się z swoimi właścicielami. Doszło to do punktu, w którym BCT powiedziało nie, dalej nie możemy, bo będzie to poniżej, będzie to dumping. W związku z tym Maersk powiedział okej, to ja idę do DCT, który 2 lata już funkcjonował i w zasadzie był bardzo słabo wykorzystywany. Ale w momencie, kiedy Maersk przeszedł do DCT, skojarzono to sobie z głęboką wodą w tym porcie i przez kilka miesięcy rozpracowywano projekt, że skoro jesteśmy w DCT, mówię o Maersku, to wprowadźmy tam bezpośrednie połączenia z Chin. Liczono, czy to wyjdzie. I tak oto, na skutek tego, że nie dogadano się w BCT, a równocześnie tworzyła się koniunktura na duże jednostki, Maersk zaczął wpływać. Dołączyło do tego MSC poprzez Allianz i w zasadzie to jest przykład na to, no tam się nie posunięto z cenami, wykorzystano niskie, czy chęć w ogóle wpłynięcia do DCT i w ogóle pierwszych statków, no i z tego się rozwinęła w tej chwili potęga DCT. A teraz co do tej łyżki dziegciu. Panie prezesie, wszystko to jest prawda, ale po pierwsze, jeśli nie nastąpi poprawa na przejściach granicznych, dla transportu kolejowego, przede wszystkim na południowych
na
i na wschodnich,
tak?
Będzie ciężko o wzrost. odbiorą wam ładunki w Kłajpedzie. Via Carpatia odbierze część ładunków z południowej i wschodniej Polski. Mało tego, to co się liczy, że Gdańsk cały czas chciał z Białorusi. Kłajpeda tak mocno w tej chwili operuje na Białorusi i takie zachęty tworzy, że będzie ciężko coś podebrać z Białorusi. Polski rynek kontenerowy oceniano na 4,5-5 milionów w tej chwili, może do 6. Pojemność macie 3 miliony. Odbierzecie jeszcze trochę innym portom, do 3 milionów dojdziecie, ale potem będzie już bardzo ciężko bez wejścia, że tak powiem, w Europę środkową, mam na myśli Węgry, Słowację, Białoruś. Ukraina chyba się nie uda. Także dalszy wzrost nie będzie już tak intensywny, zresztą w tej chwili chyba oceniacie te możliwości swoje wzrostu na 8%, a mieliście dwucyfrowe wyniki i nie będzie już w najbliższych kilku latach dwucyfrowych wyników.
Panie prezesie, szykujecie się do wojny, takie militarne skojarzenie dzisiaj, do walki o rynek białoruski. Rzeczywiście ta Via Carpatia może coś namieszać w planach rozwojowych DC-tu?
Najpierw może odniosę się do tego, co pan redaktor powiedział, bo pewnie w każdej historii jest trochę prawdy. Prawda trochę wygląda inaczej z zewnątrz, inaczej z wewnątrz. Ja myślę, że jest wiele czynników, które spowodowało, że DCT versus terminale gdyńskie tak wzrósł i rzeczywiście ta głęboka woda ma tutaj kluczowe znaczenie, bo spójrzmy na to, ile Gdynia przeładowuje w całości. No, Gdynia przeładowała w tym roku
800 tysięcy. Gdynia nie mogła,
tak,
już zaoferować Gdańskom
udzielili 2 miliony, więc
tak, ale też niby... powiedzmy szczerze, w BCT rekord 500 000, bardzo przyzwoity wynik.
No tak, no, żeby słuchacze nie wyszli z takiego założenia, czy z takim wnioskiem, że Gdynia dała zbyt wysokie ceny, dlatego ładunki przeszły do Gdańska. Nie, Gdańsk ściągnął całą rzeszę zupełnie nowych ładunków, których nie było w Gdyni.
Mówiliśmy o etapie początkowym. Tak, tak.
I dzięki temu, że jest ta infrastruktura właśnie, zupełnie nowe potoki ładunkowe do Gdańska idą. Teraz odpowiadając co do przyszłości, bo nikt nie twierdzi, że ona będzie bardzo różowa taka, tak, że te ładunki będą szły do Gdańska z każdej strony i że wzrosty będą dwucyfrowe. W tej chwili mamy do czynienia rzeczywiście z konsolidacją rynku. Kolejny duży skok będzie możliwy, związany z przeładunkami gdańsków, wtedy, gdy pojawią się nowe zawinięcia. I żeby takie nowe zawinięcia mogły się zrealizować czy zmaterializować, to potrzebne są inwestycje. I my jesteśmy na takim etapie, w którym rzeczywiście kończymy projekt inwestycyjny wart 300 milionów złotych, gdzie będziemy, gdzie po pierwsze mamy więcej placów składowych, więcej sprzętu, automatyzujemy część procesów, widząc co się dzieje na rynku pracy, także bardzo mocno idziemy do przodu. Znacząco inwestujemy w zdolności przeładunkowe na kolei i patrzymy, zgodzę się, na to, co dzieje się na rynku infrastruktury kolejowej, no bo tak jak wspomniałem, tempo zmian mogło być troszeczkę szybsze, szczególnie na tych połączeniach, które są niezbędne, aby wozić ładunki z Gdańska do Czech i na Słowację. Odnosząc się do Kłajpedy, jest to prawda, jak się spojrzy na statystyki, to zdecydowanie widać, że Kłajpeda rośnie w znaczącej mierze w oparciu o Białoruś. Natomiast z kolei znowu postawmy się w roli tych, którzy są importerami i eksporterami ładunków na Białorusi. Nie każdy lubi być uzależniony od jednego podmiotu, więc w mojej ocenie naturalną ścieżką rozwoju dla właśnie tych podmiotów na Białorusi będzie szukanie alternatywy dla portu w Kłajpedzie. Jakie mają możliwości? No, wydaje się, że taką najbliższą i najlepszą możliwością dla tych podmiotów jest właśnie Gdańsk. Teraz, żeby Gdańsk mógł obsługiwać ten rynek, potrzebne są niezawodne, bezpieczne połączenia, głównie kolejowe. I myślę, że w pewnym momencie także do tego wszyscy wspólnie doprowadzimy, że te połączenia kolejowe będą efektywnie funkcjonowały i wtedy te ładunki, które idą tradycyjnie na QEPD, w części mogą być przeładowywane w Gdańsku. Czyli wzrost możliwości przeładunkowych w Gdańsku, wybudowanie infrastruktury prowadzącej na Białoruś i przekonanie decydentów na Białorusi, decydentów ładunków, mam tutaj na myśli, do tego, że dywersyfikacja dla nich jest korzystna.
A jak wygląda tutaj kwestia Via Carpatii w tym wszystkim? Bo są dwie teorie, nie wiem, czy jedna nie jest taka bardziej poprawna politycznie, druga mniej, czyli część decydentów mówi jednak, że Via Carpatia nie będzie miała wpływu na to, co się będzie działo we wschodniej Polsce pod względem logistycznym i wyboru Gdańska, no a część analityków mówi, że to jednak jest duży plus dla QEPD. Wy postrzegacie budowę Via Carpatii jako zagrożenie. No jest oczywiste, że ta droga musi powstać, bo to jest element infrastruktury na wschodzie Polski, więc nie ma o czym dyskutować,
tak, tego,
ale skutki, jakie mogą
tego się
być
nie
dla portu. Dokładnie.
I Via Carpatia, Rail Baltica, to są projekty, które się zmaterializują i jak najbardziej one powinny być realizowane. To, o co my prosimy jako port, jako terminal kontenerowy, to jest danie nam możliwości konkurowania na równych warunkach, czyli pamiętajmy o tym, żeby rozwijać infrastrukturę kolejową, drogową z Gdańska na docelowe rynki zbytu, czyli z Gdańska właśnie w kierunku
na
Białorusi,
na wschód,
tak. Z Gdańska na Ukrainę, do Czechy, na Słowację i wtedy będziemy w stanie konkurować. Oczywiście część ładunków jest takie ryzyko, że zostanie przez QEPD przejęta.
Ułatwiłbym trochę panu prezesowi Żołnowskiemu tutaj sprawę i dobrze by było, żeby Via Carpatia była budowana od północy z odnogą tą do portu gdańskiego, a nie od południa i z odnogą, czy powiedzmy z kierunkiem na QEPD, a potem ewentualnie z odejściem do Gdańska. Po prostu chyba ze złej strony, jeśli chodzi o interes Gdańska, została rozpoczęta ta budowa, bo ona powinna powstać, bo to jest projekt cywilizacyjny, gospodarczo, społecznie dla tak zwanej ściany wschodniej. Chodzi tylko o to, jak rozpoczęto ten projekt. I tutaj myślę, można mieć dość istotne uwagi, że przeważyły względy polityczne, a nie gospodarcze dla tego projektu.
No, ale to rzeczywiście dobra uwaga, żeby połączyć Gdańsk efektywnie z tą drogą i wtedy te warunki, o których mówiliśmy, czyli konkurowania,
byłyby spełnione,
będą spełnione.
Oczywiście.
A potencjał tego ruchu z Białorusi czy w tamtej części Europy, on jest duży, czy tak naprawdę, bo my tak trochę nie doceniamy gospodarki białoruskiej na co dzień chyba. Tam jest duży.
Są różne szacunki, ale mówi się powiedzmy o 200-250 tysiącach kontenerów, które trafiają na Białoruś. To,
no, ile z tego macie już teraz w Gdańsku? Czy...
Ciężko mi takie doznaczy powiedzieć, ale
to są bardzo niewielkie.
Promile.
Ciągle mówimy, że mamy tam, prawda, pewne możliwości, ale to są niewielkie, chociażby z uwagi na połączenia kolejowe, szerokotorowe połączenia kolejowe między Litwą a Białorusią i
czyli
to
tam jest łatwiej z zarażenia.
Oczywiście,
tak.
I to jest. A poza tym, proszę Państwa, QEPD-a jest, czy w ogóle Litwa jest niezwykle operatywna w kwestiach transportowych i logistycznych. Prawdopodobnie uznano sobie, że to jest jakaś ich szansa, bo nie będzie tam za dużego rozwoju przemysłu. Litewskie przedsiębiorstwa transportu drogowego są w tej chwili jednym z bardziej aktywnych w Europie. Oczywiście niewiele, bo to jest niewielki kraj, ale jeśli chodzi o efektywność, to jest niezwykle efektywny kraj transportowo i logistycznie,
tak.
Także portowo.
Tak.
No i dlatego musimy się bacznie przyglądać temu, co się dzieje w QEPD-zie i będziemy to robili między innymi w naszej audycji Ludzie i Pieniądze. A ja przypomnę, dzisiaj w naszej audycji gościliśmy Adama Żołnowskiego, wiceprezesa DCT, któremu jeszcze raz gratulujemy 2 milionów przeładowanych kontenerów.
Wszystkim pracownikom
i wszystkim
DCT,
pracownikom i
bardzo.
Partnerom DCT. Tak. Rekord na Bałtyku, rekord w historii spółki działającej w Gdańsku. A drugim gościem był Władysław Jaszowski, publicysta. Ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękujemy.